Drodzy braterstwo, pokój wam. Zanim przystąpię do wykładu, z którym chciałbym dzisiaj z braterstwem się podzielić, pragnę przekazać wam wiele pozdrowień, wiele życzeń, błogosławieństwa i łaski od Pana, jakie bracia, którym usługiwałem, prosili mnie, abym przekazywał. Wszystkie zbory, gdzie miałem okazję gościć, mój zbór macierzysty w Chełmie, wszyscy ci braterstwo, życzą wam wielu łask i błogosławieństw od Pana. A tematem, który chciałbym z braterstwem się dzisiaj podzielić, jest pewnego rodzaju przesłanie, którym chciał się z całym Kościołem, z wszystkimi chrześcijanami podzielić apostoł Paweł. Zapisał je w swoim liście i ja zechcę dzisiaj tymi myślami z braterstwem się podzielić. Będziemy analizowali list apostoła Pawła do Żydów, 12 rozdział, a werset 1. Te myśli, którymi tam apostoł Paweł chciał się podzielić z braćmi. Dlatego też zważywszy na treść tego wersetu, tytuł wykładu mógłby brzmieć Wytrwały bieg chrześcijanina. Żydów, 12 rozdział, a pierwszy werset brzmi następująco. Czytam w przekładzie Biblii Warszawskiej. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Czy też w wyścigu, który jest nam wystawiony, jak braterstwo są przyzwyczajeni w brzmieniu Biblii Gdańskiej. Jakbyśmy zastanowili się nad tym wersetem, możemy wyłonić w nim kilka elementów. Po pierwsze, apostoł Paweł wspomina tutaj o wielkim obłoku świadków. To jest pierwszy element. Następnie napomina braci, by składali z siebie wszelki ciężar. To jest drugi element. I następnie, by składali z siebie grzech. Trzeci element jego napomnienia. Po czym mówi, żeby biegli wytrwale wyścigu. Gdybyśmy zwrócili szczegółową uwagę na sformułowanie, jakich używa tutaj apostoł Paweł, to możemy zauważyć, że te trzy pierwsze rzeczy mają nam umożliwić realizację czwartej. Czyli parafrazując słowa apostoła Pawła, możemy powiedzieć tak. Bracia, macie wokół siebie wielki obłok świadków, więc składajcie z siebie wszelki ciężar i grzech, a będziecie mogli biec wytrwale wyścigu, który jest przed wami. Więc te pierwsze rzeczy są środkami do realizacji celu, a tym celem jest wytrwały bieg chrześcijanina. Bieg wyścigu, który jest przed nami, czy też który jest nam wystawiony. Apostoł Paweł, pisząc w pierwszym stuleciu te słowa, pisząc je do członków maluczkiego statka, do jednostek spłodzonych z ducha, gdy pisał o wyścigu, miał oczywiście na myśli wyścig o chwałę, cześć i nieśmiertelność, w jakim wtedy startowali bracia. Jak dla nas będzie to wyścig po nagrodę życia wiecznego. Więc to jest ten wyścig, którym my startujemy i do nas apostoł Paweł także zwraca się tymi słowami, którymi zwracał się w pierwszym wieku do spłodzonych z ducha. Abyśmy zważali na wielki obok świadków, zastanowimy się, cóż to za obok świadków i jaka jest jego rola w naszym życiu, a następnie zastanowimy się nad tym, co to jest ten wszelki ciężar, który mamy z siebie składać i grzech, który nas usidla, czy też który nas nadnie odstępuje, jak mówi Biblia Gdańska. Na początku chciałbym zwrócić braterstwu uwagę, że werset ten pierwszy, 12 rozdziału, rozpoczyna się od słów przeto. Przeto. Gdybyśmy zastanowili się na znaczenie słowa przeto, to moglibyśmy powiedzieć dlatego też, ze względu na to, że jest to wyraźne nawiązanie apostoła Pawła do tego, co mówił wcześniej, czyli do tego, co mówił w rozdziale 11 swojego listu. Bądźmy świadomi tego, że apostoł Paweł, gdy pisał ten list, to nie dzielił go na rozdziały, nie dzielił go też na wersety. Był to jeden list od początku do końca niepodzielony na rozdziały i niepodzielony na wersety. Ten podział na rozdziały i na wersety dokonał się znacznie później, wiele setek lat po śmierci apostoła Pawła, w wiekach średnich dokonano dopiero tego podziału na wersety i na rozdziały. by łatwiej było Biblią się posługiwać, by można było podawać jakieś odnośniki, by pisząc z kimś, wymieniając poglądy, nie trzeba było pisać, że apostoł Paweł pisze o tym mniej więcej w środku swojego listu, czy też pod koniec, czy też na początku swojego listu, tylko podać konkretny namiar, że w tym a tym liście taki a taki rozdział, taki a taki werset apostoł Paweł podaje takie a takie słowa. Dlatego też Biblia została wtedy podzielona na rozdziały, a rozdziały na wersety. Ten podział nie musi nas wiązać. Nie zawsze tym, którzy dzielili, udało się trafić w odpowiednie miejsce, by dokonać podziału. Więc przeto i my. Dlatego i my mamy tak wielki obłok świadków wokół siebie. Cóż to za świadkowie? No, są to te jednostki, o których apostoł Paweł wcześniej, bezpośrednio wcześniej, w 11 rozdziale swojego listu do Żydów pisze. Są to bohaterowie wiary, których z czasów starożytnych, z czasów Starego Testamentu. I apostoł Paweł chce powiedzieć braciom na początku w pierwszym wieku naszej ery, że ten wielki obłok świadków znajduje się dookoła nich. Jakby braterstwo pamiętają zapewne treść 11 rozdziału listu apostoła Pawła do Żydów, to wiedzą, że rozpoczyna on od Abla, później wymienia wielu innych zacnych mężów z czasów Starego Testamentu, po czym w wersecie 32 pisze tak. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i o Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia, byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i po górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobili chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. I rozpoczyna się nasz pierwszy werset 12 rozdziału w tym momencie. Apostoł Paweł mówi, że ich jest bardzo wielu. Nie da się ich wymienić i choćby krótko opisać czynów tych wielkich rzeczy, dlatego też zbiorowo wymienia te rzeczy, których dokonali. A dla nas najistotniejsze jest w tej chwili to, co mówi o nich w wersecie 39, gdzie pisze, że wszyscy oni dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo. Dlatego są starożytnymi godnymi, bo dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo. W jaki sposób zdobywa się chlubne świadectwo dla swojej wiary? Wiara ma kilka znaczeń, jak braterstwo wczoraj usłyszeli na wykładzie. Jednym z nich są nauki przez kogoś wyznawane. Jeżeli ktoś wyznaje pewne nauki, które mu mówią, że należy postępować tak, a tak, i zgodnie z tymi naukami, które wyznaje, czyli zgodnie ze swoją wiarą postępuje, a biorąc poprawkę na naszą niedoskonałość, stara się postępować, daje z siebie wszystko, by tak postępować, zdobywa dla swej wiary chlubne świadectwo. I tego wszystkiego dokonali starożytnogodni. Byli bardzo różnorodni, działali w różnych sferach życia, ale łączy ich to jedno, o czym mówi apostoł Paweł. Wszyscy oni dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, dlatego należą do tego wielkiego obłoku świadków, o którym mówi w wersecie 1, 12 rozdziału, który otacza chrześcijan, otacza tych, którzy dla swej wiary starają się zdobyć chlubne świadectwo w epoce chrześcijańskiej, dyspensacji wiary, w czasach nowożytnych moglibyśmy powiedzieć. Ktoś mógłby zapytać, jakie to ma znaczenie dla nas. To te jednostki, które żyły dawno, tysiące lat temu. Apostoł Paweł powołuje się na te jednostki i mówi, że mamy około siebie ten właśnie wielki obłok świadków. Przez co stara się braciom powiedzieć, by używali go, tego właśnie obłoka świadków, przykładów mężów ze Starego Testamentu jako bodźca, jako inspiracji, jako natchnienia do działania. Bo oni zdobyli już dla swej wiary chlubne świadectwo, a wy bracia, mówi apostoł Paweł, staracie się dopiero dla swej wiary zdobyć chlubne świadectwo. Staracie się biec wytrwale w wyścigu, który jest przed wami, a żebyście mogli biec wytrwale w tym wyścigu, musicie się motywować w jakiś sposób. Musicie skądś czerpać inspirację, natchnienie, bo biec wytrwale w wyścigu nie jest wcale łatwo. Łatwo jest wystartować tylko w wyścigu, a biec wytrwale jest trudno. Dlatego też nasz Pan powiedział, że wielu jest powołanych, ale niewielu jest wybranych. Wielu jest tych, którzy w wyścigu wystartowali, ale nie biegli w nim wytrwale, w związku z czym nie dobiegli do mety tego wyścigu. Bo żeby dobiec do mety tego wyścigu, trzeba biec wytrwale. A żeby biec wytrwale, czy jakąś czynność, która wcale nie jest prosta, wierne wykonywanie swojego życia, śmierć dla samego siebie, świata i grzechu, a życie dla Boga, wcale nie jest proste. Proste jest tylko na samym początku, kiedy ktoś poświęca się Bogu i niesiony pierwszym entuzjazmem przez pewien okres czasu, dla niektórych liczony w dniach, dla innych w tygodniach, a dla jeszcze innych w miesiącach, ale prędzej czy później dla każdego się kończący, ten okres, kiedy człowieka to poświęcenie, ta nowość, to świadomość tego, że oddał swoje życie Bogu, że stara się razem z Nim kroczyć, niesie go samo, bez wysiłku. Ale to się kończy. I przychodzi taki moment, kiedy zaczyna się praca, czyli własny wysiłek świadomie czyniony, jeżeli chce się wytrwale biec. Ten wysiłek musi być podejmowany. A aby do tego wysiłku znaleźć siły, trzeba gdzieś szukać inspiracji. Trzeba szukać natchnienia. I apostoł Paweł podaje nam drogę. Szukajcie w przykładach mężów Starego Testamentu. Tych, którzy dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo. Zobaczcie chociażby na ich przykładzie, że jest to możliwe, by dla swej wiary zdobyć chlubne świadectwo. Bo to jest nie tylko nasz Pan, który jest dla nas wzorcem, który był jednostką całkowicie bezgrzeszną, więc ktoś mógłby powiedzieć, że on to zbyt wysoki przykład jak dla mnie, on był bezgrzeszny. Ale tutaj mamy przykłady jednostek z rodu Adama, którzy się urodzili grzeszni, tak samo jak i my, wszyscy starożytnogodni, potomkowie Adama, urodzeni grzeszni, z grzesznymi skłonnościami, tak samo jak i my. I zobaczcie, to jest wielki obłok świadków. Ich jest bardzo wielu. Tak wielu, że apostoł Paweł pisze o nich, że zabrakłoby mu czasu, gdybym miał opowiadać o nich wszystkich. Jest to niemożliwe opowiedzieć o nich wszystkich, bo jest ich tak wielu. Czyli chociażby pierwsza lekcja, która na pierwszy rzut oka od razu dla nas wynika z tego, brzmi, jest to możliwe. Wierne postępowanie z Bogiem, zdobycie chlubnego świadectwa dla swojej wiary jest możliwe, bo przed wami bardzo wielu już tego dokonało. Bierzcie otuchę, bierzcie przykład z nich. Do tego napomina nas apostoł Paweł. A gdyby braterstwo zobaczyli do innych miejsc Nowego Testamentu, to zobaczyliby, że apostoł Paweł nie jest jedyny. Apostoł Jakub wtóruje mu w swoim liście. W 5 rozdziale, a w 10 wersecie apostoł Jakub pisze tak. Za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Do tego nas napomina. W podobnym tonie, co apostoł Paweł. Ten werset Jakuba 5:10 jest wersetem głównym manny z 10 stycznia. I gdybyśmy zobaczyli do manny z 10 stycznia, a zwłaszcza do pytań u dołu tej strony na 10 stycznia przypadającej się znajdujących, to możemy tam przeczytać. Co dobrego sprawił dla mnie w tym tygodniu przykład proroków cierpliwego znoszenia zła? Co dobrego sprawił dla mnie w tym tygodniu przykład proroków cierpliwego znoszenia zła? To pytanie od razu sugeruje, że przykład proroków, którzy żyli tysiące lat temu, może sprawić coś dobrego dla mnie, który żyje teraz. To wprost wynika z pytania. Autor tego pytania uważa to za rzecz oczywistą i w samym sformułowaniu pytania zawarł. Co dobrego dla mnie sprawił ten przykład? Każe nam się zapytać 10 stycznia, co dobrego w tym tygodniu sprawił dla mnie przykład proroków cierpliwego znoszenia zła. A zatem przykład osób, które żyły dawno, bardzo dawno temu, może sprawiać dobre rzeczy dla nas żyjących obecnie. Bo ktoś mógłby powiedzieć, w jaki sposób oni mogą być wielkim obłokiem świadków. Świadków mojego chrześcijańskiego życia. Bo kto to jest świadek w normalnym znaczeniu? Gdybyśmy wzięli proces sądowy, to kto to jest świadek? Świadek to ktoś, co widział coś, co się wydarzyło, co teraz sąd rozważa, stara się ustalić, jak naprawdę było. I świadek był tam, widział i może powiedzieć, zdać relację sądowi na ten temat. Więc w tym znaczeniu prorocy Starego Testamentu nie będą świadkami naszego życia, tak jak bracia, którzy razem z nami żyją, bracia w naszych zborach, z którymi mamy kontakt, są świadkami naszego chrześcijańskiego życia, bo rzeczywiście ci prorocy nie żyją i jako istoty żywe nie ma ich wśród nas, by mogli widzieć nasze życie, by mogli do nas powiedzieć, że słuchaj, bracie, czy słuchaj, siostro, coś jest nie tak w twoim życiu. Nie biegniesz wiernie w wyścigu, którym jesteś wystawiony. Żaden z proroków Starego Testamentu nie przyjdzie do nas w ten sposób, z takim napomnieniem, czy też z zachętą, byśmy trwali w naszym postępowaniu. Oni są martwi. Ktoś taki zarzut mógłby postawić. Odpowiadając na ten zarzut, można powiedzieć, że gdy apostoł Paweł pisał te słowa w pierwszym wieku naszej ery, ci prorocy Starego Testamentu już wtedy byli martwi od przynajmniej kilkuset lat. A w przypadku tych pierwszych, których wymienia apostoł Paweł w 11 rozdziale, czyli w przypadku Abla i tych, którzy żyli po nim, to już od kilku tysięcy lat już wtedy byli martwi. Więc w jaki sposób mogą być oni świadkami naszego chrześcijańskiego życia? Skoro sami przez się nie staną się świadkami naszego chrześcijańskiego życia, jest tylko jedna droga. My przez nasz wysiłek, przez wysiłek z naszej strony, musimy uczynić ich świadkami naszego chrześcijańskiego życia. W jaki sposób tego dokonać? W jaki sposób ci prorocy, którzy żyli dawno temu, w jaki sposób Abraham może być świadkiem naszego chrześcijańskiego życia? Musimy rozważać jego życie. Musimy zastanawiać się nad jego postępowaniem. Czyli po pierwsze, trzeba znać historię Abrahama, ale to za mało, bo jeżeli ktoś zna tylko samą historię Abrahama, Bóg powołał Abrahama, gdy mieszkał w Mezopotamii, kazał mu się udać do Ziemi Świętej i tam się Abraham udał, tam mieszkał, dokonał tego, a tego. Ktoś może wyrecytować to wszystko od początku do końca i nic mu to nie da, bo to dopiero początek. Czyli znajomość faktów, sucha wiedza, litera, to dopiero początek. Trzeba szukać ducha. Żeby oni mogli stać się dla nas motywacją i natchnieniem, a do tego zachęca nas apostoł Paweł, podając to jako jeden z warunków wytrwałego biegu chrześcijańskiego. Czyli coś, co jest potrzebne, coś, co jest niezbędne, byśmy mogli wytrwale biec w naszym biegu, musimy zejść głębiej. Coś, co w potocznym języku polskim nazywa się umiejętnością czytania między wierszami. Czyli coś, co nie jest podane wprost, ale coś, co tam jest. Pomiędzy tym, co jest podane wprost, co wynika z tego, co zostało podane wprost, do czego można dotrzeć, jeżeli z odpowiednią postawą serca i umysłu się bada i zgłębia te rzeczy. Musimy analizować nie tylko to, co zostało na ich temat podane, ale także starać się dociec ich motywów, dlaczego postępowali tak, jak postępowali, co czuli. Jeżeli zaczniemy tak się głębiej nad nimi zastanawiać, to wtedy oni staną się bardziej realne. Moglibyśmy powiedzieć, że ożyją na kartach historii, na której są zapisani. Podam braterstwu przykład. Przykład, który braterstwo słyszeli ileś już lat, około 10 lat temu słyszeli na pewno to braterstwo, bo publicznie na wykładzie Doug Roberts, ten z Anglii, gdy przemawiał do nas, podał ten przykład. W jednym ze swoich wykładów omawiał Abrahama. I mówił o Abrahamie w taki sposób, że Abraham w Biblii nazwany jest przyjacielem Boga. No bo jest nazwany przyjacielem Boga. Skoro Abraham był przyjacielem Boga, to postępował w taki sposób, w jaki Bogu się podobało, bo inaczej Bóg nie nazwałby go swoim przyjacielem. Więc z przykładu Abrahama ja mogę się uczyć. Analizując, jak on postępował, mogę nabrać mądrości, jak postępować w moim życiu, po to, by także przynajmniej częściowo zasłużyć sobie na miano przyjaciela Boga. I brat Roberts podał wtedy praktyczny przykład. Wziął za to Abrahama i jego postępowanie w przypadku Sodomy i Gomory i na tym pokazał, jaka lekcja z tego wynika dla nas. Ktoś mógłby powiedzieć, co z postępowania Abrahama mogę nauczyć się ja. On żył w zupełnie innych warunkach tysiące lat temu. Otóż można się nauczyć i można znaleźć podobieństwa, bo to, jak postępował Abraham w przypadku Sodomy i Gomory, może być dobrym przykładem dla nas, bo dzisiejszy świat swoimi warunkami coraz bardziej przypomina warunki, które panowały w Sodomie i w Gomorze. I z przykładu Abrahama można się nauczyć odpowiedniego postępowania. Więc Abraham z kart historii może do nas przemówić i udzielić nam nie tylko zachęty, ale też i pouczenia, jak postępować. Tak jak brat Robert to wtedy przedstawił ten przykład, to wiemy, Abraham nie mieszkał w Sodomie i w Gomorze, czyli trzymał się z daleka od tego zła, które tam było, ale gdy trzeba było udzielić im pomocy, gdy doszło do wojny, gdy kilku królów połączyło swoje armie i napadło na Sodomę i Gomorę i pokonali ich, i wzięli ich do niewoli i złupili, to Abraham wziął, uzbroił swoich sług, przyszedł z pomocą, rozbił te obce wojska i uwolnił ich wszystkich i zwrócił im to wszystko. Z czego brat Robert wyciągnął lekcję, z jaką się z nami wtedy podzielił, że lekcja z tego jest oczywista. Trzymać się z daleka od tego zła, mieszkać na wyżynach, tak jak mieszkał na wyżynach Mamre Abraham, a miejsca wysokie w Biblii reprezentują sprawiedliwość i sprawy Boże, a niziny, grzech i degradację, a właśnie na nizinie była Sodoma i Gomora. Trzymać się z daleka od tego, ale jeżeli trzeba udzielić pomocy temu złemu światu, to jak najbardziej należy przyjść z pomocą, bo tak postępował Abraham, który w Biblii nazwany jest przyjacielem Boga. I mamy tutaj praktyczną lekcję dla Abrahama, z życia Abrahama, czyli jednego z tego wielkiego obłoku świadków, jaki wokół nas się znajduje. Moglibyśmy wziąć inny przykład z życia Abrahama. Wszyscy znamy 22 rozdział pierwszej Mojżeszowej, opisujący ofiarowanie Izaaka. Można przeczytać przez kilka minut tylko potrzeba, by przeczytać te słowa tam podane i można przejść dalej. Ale można się zatrzymać i wtedy ujrzymy oddanie Abrahama dla Boga, wielkość, jaką miał, gdy zastanowimy się nad tym, że podróż, którą Abraham odbywał razem ze swoim synem, by złożyć go w ofierze, trwała 3 dni. Co musiało się dziać w jego sercu? A mimo to Abraham się nie załamał i nie zawrócił z tej drogi i był posłuszny i wierny Bogu. Wszyscy ci, którzy tak się zastanowią, czerpią zachętę i pobudkę do tego, by być wiernym Bogu. Z przykładu Abrahama, jednego z tych, którzy należeli do tego wielkiego obłoku świadków. Więc jeżeli wynałożymy wysiłek z naszej strony, możemy te postacie sprzed tysięcy lat ożywić i uczynić tak, jak gdyby one naprawdę żyły i były świadkami naszego duchowego życia. Brat Roberts tak postępował w swoim życiu. W innym miejscu, w trakcie swojego wykładu, wymienił te wszystkie pokolenia, które żyły przed potopem i po potopie, te rodowody, że Peleg spłodził tego, a tamten spłodził tamtego, czego ja nie jestem w stanie wymówić. On to wszystko wymienił po kolei, po czym dodał, że to są ludzie, wśród których ja żyję. Ja toczę wśród nich moje życie. Oni dla mnie są realni. Bardziej realni niż moi sąsiedzi, których postrzegam moim fizycznym wzrokiem. Bo on był zatopiony w trakcie właśnie wśród tych wydarzeń, wśród tych osób, czyli wśród spraw Bożych, wśród tego, co opisuje Biblia i tym żył. Tym się motywował, dzięki temu mógł wytrwale biec w swoim chrześcijańskim wyścigu. Obłok świadków, jaki jest wokół nas, jest olbrzymi. Bo apostoł Paweł, pisząc te słowa w pierwszym wieku naszej ery, do tego obłoku świadków zalicza tylko starożytnogodnych. Bo kogoś innego mógłby zaliczyć w pierwszym wieku naszej ery. Kościół chrześcijański dopiero zaczynał swój bieg. My dzisiaj nie żyjemy w pierwszym wieku naszej ery. Żyjemy w XXI wieku naszej ery. I ten obłok świadków, o którym apostoł Paweł już wtedy pisał, że był olbrzymi, jak dla nas jest jeszcze większy. Bo skoro wszyscy wierni i starożytnogodni, ci, którzy dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, należą do tego obłoku świadków, tym bardziej do tego obłoku świadków należą wierni członkowie maluczkiego statka. Wierni chrześcijanie w wieku Ewangelii, którzy należą do maluczkiego statka. 144 tysiące. mamy członków paluszkiego statka. Wszyscy oni należą do tego wielkiego obłoku świadków. Oczywiście o większości z nich nie wiemy, więc trudno, żeby byli inspiracją dla nas. Kilkuset udałoby się być może z imienia i nazwiska wymienić, ale to także za mało, by mogli być dla nas inspiracją i natchnieniem, bo nie mamy materiału, by badać ich życie, zastanawiać się. O kilkudziesięciu wiadomo więcej, trochę. A są też tacy członkowie maluszkiego statka, którzy pozostawili po sobie wielką spuściznę i ich życie jest dokładnie znajome, bowiem zostało zapisane i analizując, badając ich życie, możemy się motywować i inspirować do wierności w naszym postępowaniu. Do tego, by nasz bieg chrześcijański był lepszy ze względu na tych mężów, tych świętych mężów z przeszłości. Wspomnę o jednym z nich, o członku maluszkiego, klasy maluszkiego statka, jednym z najwybitniejszych, o gwiezdnym członku maluszkiego statka, jakim był Jan Wesley. Bowiem o nikim nie wiadomo tak wielu rzeczy, jak o Janie Wesleyu, a to z tego powodu, że Jan Wesley miał zwyczaj pisać dziennik. Na koniec każdego dnia spisywał cały ten dzień, to, co mu się wydarzyło i jakie miał przemyślenia w związku z tym wszystkim, co się wydarzyło, dziesiątki tysięcy stron. On to zapisał symbolami po to, żeby mu się szybko pisało, żeby nie musiał pisać pełnych słów. Po jego śmierci jeden z jego przyjaciół poświęcił wiele lat życia, żeby to przepisać zwykłym językiem, ale przepisał to wszystko zwykłym językiem. Jest to dostępne. Jego biografowie mają bardzo obfity materiał na temat jego życia, jego oddania i poświęcenia się Bogu i jego wierności w jego służbie. Ja podam tylko jeden element z jego życia, jeden fragmencik, który daje dużo do myślenia i pokazuje, jak takie jednostki z przeszłości mogą nas motywować, jak mogą pobudzać nas do wierności w naszym życiu. Jan Wesley był wielkim ewangelistą, jeździł i głosił Ewangelię. Anglię i całe Wyspy Brytyjskie przemierzył wielokrotnie. Żył w XVIII wieku, więc podróżował konno. Tak wtedy się podróżowało z tym, ale gdy przyszła starość na niego, w pewnym momencie musiał przesiąść się z konia, którym sam jeździł, do powozu, którym ktoś inny powoził, bo w ostatnich kilku latach swojego życia nie miał już tylu sił, by samodzielnie konno setki kilometrów przemierzać po wyboistych drogach. I ten przykład, który teraz braterstwu podam, słyszałem od kilkoro z braterstwa, dużo już wiele lat temu, którzy czytali o Janie Wesleyu i właśnie ten jeden fragment szczególnie ich inspirował. Był szczególną pobudką do tego, by w swoim życiu wiernie biec. A przykład ten brzmi tak, że pewnego razu właśnie Jan Wesley, mając udać się ze słowem w drogę, musiał czekać na ten powóz, od którego był uzależniony i który to powóz kilka minut się spóźnił. I komentarz Jana Wesleya do tego był taki, że 5 minut stracone na całą wieczność. Zastanówmy się nad tymi słowami. Te słowa ukazują nam pewną bardzo istotną prawdę, o której najczęściej zapominamy, że każda chwila naszego życia jest niepowtarzalna i istnieje tylko w tej chwili, w której istnieje teraz. Za chwilkę jej nie będzie i jak ją nie wykorzystamy jej teraz, to nie dostaniemy już jej nigdy więcej. Zostanie stracona na całą wieczność. Ta chwila, na przykład w tej chwili, w której wszyscy jesteśmy, w której ja przemawiam do braterstwa, gdy dzisiaj mamy 18 lipca 2009 roku, godzinę 11:35, jeszcze kilkadziesiąt sekund i tej chwili nie będzie. 11:35 minie, odejdzie w przeszłość. Jeśli tej chwili nie wykorzystaliśmy odpowiednio, nie dostaniemy jej nigdy więcej z powrotem. To bardzo pomaga taka świadomość, że ten czas nie wróci. Mamy go teraz i to, co mamy, to tylko teraźniejszość. Przyszłość jest niepewna. Nasz Pan powiedział o takim człowieku, który cieszył się, że miał zapewnioną przyszłość, bo pola mu obrodziły, bo zebrał bardzo wiele zboża. musiał nowe stodoły, te nowe gumna musiał wybudować i cieszył się w swoim sercu, kiedy to wszystko zebrał, że mówił: raduj się, duszo, bo masz wiele dóbr zgromadzonych na długie lata. Komentarz naszego Pana znamy, jaki był: głupcze, tej nocy zażądają duszy Twojej. I co Ci z tego wszystkiego, co nagromadziłeś? Masz tylko chwilę teraźniejszą. Nawet jeżeli jesteś jeszcze młodym, czy też bardzo młodym człowiekiem, to nie myśl o tym, że długie lata życia przed Tobą, w związku z tym teraz nie muszę się starać. Teraz zajmę się czymś innym, a wiernym biegiem, wiernością Panu w moim chrześcijańskim postępowaniu, to zajmę się potem, może na emeryturze, albo może po jakimś innym wydarzeniu w swoim życiu. Nie bądź pewien, że ten czas dostaniesz w przyszłości. Wykorzystuj to, co masz teraz. Janowi Wesleyowi szkoda było tych kilku minut, które zostały zmarnowane, bo pałał takim duchem służby Bożej, a jak my się zastanowimy nad naszym wykorzystaniem czasu, to co sobie uświadamy? 5 minut marnujemy, 50 minut, 5 godzin, 5 dni, a czasami 5 lat naszego życia zostaje zmarnowane i postęp, jaki dokonujemy w naszym duchowym życiu, jest minimalny albo żaden, albo wręcz cofnęliśmy się w tym okresie czasu i nie było nam wcale szkoda tego czasu. Takie studiowanie życia świętych mężów Bożych jest pobudzające. Zachęca do tego, by wiernie biec w wyścigu, który jest przed nami. I apostoł Paweł każe nam patrzeć na takich świętych mężów, na ich życie, po to byśmy czerpali natchnienie, po to byśmy z ich życia czerpali inspirację do tego, by wiernie biec w wyścigu. Bo wytrwałość jest niezbędna w tym wyścigu, bo wyścig jest długi. Wśród wyścigów ludzkich, takich, jakie uprawiają ludzie tego świata, to najdłuższy wyścig jest zwany biegiem maratońskim, liczącym lekko powyżej 40 kilometrów. Bardzo długi wyścig i tylko ci najsprawniejsi fizycznie są w stanie pokusić się o przebiegnięcie tak dużego dystansu. A wyścig chrześcijanina jest jeszcze dłuższy, dużo dłuższy od biegu maratońskiego, bo trwa od chwili jego poświęcenia aż do chwili jego śmierci. W związku z tym wytrwałość jest tym bardziej potrzebna. Każdy może bez problemu przebiec kilka kroków, ale biec wytrwale nie jest łatwo. Trzeba szukać inspiracji, trzeba szukać natchnienia. I jeden ze sposobów szukania natchnienia, bodźca w naszym życiu, jest podany przez apostoła Pawła w pierwszym wersecie 12 rozdziału do Żydów. Wielki obłok świadków wokół nas, który ma stanowić dla nas zachętę. Pójdźmy dalej w naszym wykładzie. Apostoł Paweł mówi nam, że po tym, jak już zważymy na ten wielki obok świadków, to kolejna rzecz, którą mamy czynić, to ściągać z siebie wszelki ciężar i grzech. Zastanówmy się nad ciężarem najpierw. Co to jest ciężar? No ciężar to coś, co obciąża. Skoro apostoł Paweł mówi tutaj o wyścigu, odwołuje się do obrazu biegu takiego, no to logiczne, że trzeba ciężar z siebie ściągać, bo jeżeli ktoś ma biec, a zwłaszcza ma biec długo, no to jeżeli będzie tachał jakiś wielki ciężar na swoich plecach, to nie będzie mu się wcale lekko biegło. Żaden biegacz, nawet na krótkie dystansy, nie pakuje pełnego plecaka kamieni, nie zawiesza go sobie na plecach i nie mówi: łatwiej będzie się biegło, bo będzie biegło się ciężej, jeżeli tych literalnych kamieni czy jakiegokolwiek innego ciężaru nabierze sobie wiele. Apostoł Paweł odwołuje się do obrazu igrzysk olimpijskich, jakie już były w świecie starożytnym i o których apostoł Paweł słyszał ze świata greckiego. A w tamtych igrzyskach olimpijskich ci, którzy w nich biegli, to tak składali z siebie wszelkie ciężary, że nawet ubrania na sobie nie mieli. Biegli nago w tych wyścigach, bez najmniejszego ciężaru, żeby nic ich nie obciążało. Gdy przejdziemy od wyścigu literalnego do wyścigu duchowego, w którym my uczestniczymy, to czym będą te ciężary, które apostoł Paweł każe nam składać? No wszystko to, co utrudnia bieg chrześcijański. Wszystko to, co sprawia, że wytrwałość jest trudniejsza do osiągnięcia, co ma tendencję, skłonność do tego, byśmy biegli w tym biegu nie w sposób wytrwały, tylko zrywami albo pomalutku tylko, a nie w szybkim tempie i ze stałą stale, w sposób stały. Więc czym mogą być te ciężary dla chrześcijanina? ogólnym hasłem, czym są te ciężary, byłoby stwierdzenie, że jest to coś, co nasz Pan nazywa pieczołowaniem o ten żywot, czyli rzeczy związane z przyziemnością. To, co jest przyziemne, pieczołowanie o ten żywot, zabiera nasz czas, zabiera nasze uczucia, zabiera nasze siły i utrudnia duchowy bieg. Apostoł Paweł mówi, składajcie z siebie wszelki ciężar. Oczywiście moglibyśmy dodać, zgodnie z zasadami sprawiedliwości, bo zasady sprawiedliwości nakazują nam wszystkim na przykład utrzymać samych siebie i swoje rodziny, więc nikt nie może w ramach realizacji napomnienia apostoła Pawła powiedzieć, to ja się zwolnię z pracy, nie będę pracował zawodowo w związku i będę biegł wytrwale wyścigu, oddam się sprawom duchowym, bo w innych miejscach Biblia nakłada na niego obowiązek, by z pracy własnych rąk każdy żył w innym miejscu, apostoł Paweł pisze, i nikomu ciężarem nie był, bo taki układ się Panu podoba. Więc napomnienie to jest, składajmy wszelkie ciężary, czyli to pieczołowanie o ten żywot, zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Nie te rzeczy podstawowe, które są niezbędne i o które każdy musi zadbać, bo Bóg tego od nas wymaga, tylko te rzeczy, które nie są konieczne, a które można złożyć, których można się pozbyć, bo pieczołowanie o ten żywot zabija. Duchowo zabija pomalutku, po cichutku, rozłożone na długi okres czasu. Dlatego też łatwo jest nie zauważyć, aż może być za późno, aż zabrnęliśmy daleko, że staje się to widoczne. Pieczołowanie o ten żywot jest czymś, co zadusza duchowo. Na chwilę przywołam braterstwu przypowieść naszego Pana o czworakiej roli. Jedna rola, dwie role, moglibyśmy powiedzieć, zupełnie nie nadawały się do tego, by cokolwiek na nich wzrosło. Była jedna rola, która wydała plony i była też jedna rola, jedna gleba, jedna ziemia, która nie wydała plonu tylko dlatego, że pojawiły się tam chwasty. I trzeba być świadomym jednej rzeczy, że ta gleba, która nie wydała tego plonu, to nie dlatego, że była twarda, taka ubita, tak jak ta, która była na drodze, która nie mogła wydać plonu. Bo gleba twarda, ubita nie jest w stanie wydać plonu. Ta gleba, gdzie pojawiły się chwasty, ona nie była twarda. I bądźmy świadomi tego, że ona nie wydała plonu nie dlatego, że jej było za mało, tak jak tej gleby, która była na skale, której było za mało, w związku z tym też korzeń nie mógł tam zapuścić odpowiednio się głęboko, by posilać tą roślinę, która zaczęła schodzić i musiała uschnąć, bo nie miała głębokiego korzenia. Ta gleba była żyzna, było jej dużo. I jedyną rzeczą, która uniemożliwiła jej wydanie plonu, jedyną rzeczą, która odróżnia jej od tej gleby, która wydała obfity plon, jest to, że pojawiły się na niej chwasty. A to jak nasz Pan tłumaczy tą przypowieść, że gleba to serce człowieka. Posiadacz tego serca nie zadbał o to, by wyplenić chwasty, czyli pieczołowanie o ten żywot, co zadusiło duchowy plon. Doprowadziło do tego, że ta gleba nie wydała plonu. Powinniśmy w tym naśladować apostoła Pawła, który powiedział o sobie, że wszystko to, co mu było zyskiem z ziemskiego punktu widzenia, uznał za gnój, za śmieci, za coś, czym nie ma ochoty się zajmować, czemu nie ma ochoty poświęcać swojego cennego czasu, który postanowił poświęcić sprawom Bożym. Tym może być dla nas przykładem. A apostoł Paweł tutaj mógł liczyć na bardzo wiele w tym świecie. Był wybitnym przedstawicielem rodu ludzkiego, człowiekiem o wielkich zdolnościach, o niespożytej energii, o dobrym urodzeniu i to z punktu widzenia żydowskiego, gdzie był faryzeuszem i gdzie gdyby się poświęcił dalej temu, czemu poświęcał się w swojej młodości, to na pewno w słusznym czasie doszedłby do najwyższych zaszczytów możliwych w tym narodzie, jako zostałby zapewne członkiem Sanhedrynu w słusznym czasie, Rady Najwyższej. Gdyby chciał, mógłby także zabiegać o karierę i w świecie rzymskim. Posiadał obywatelstwo rzymskie, co było przywilejem nielicznym. Pamiętamy, z jakim uznaniem oficer armii rzymskiej popatrzył na apostoła Pawła, gdy mu powiedział, że obywatelstwo rzymskie posiada od urodzenia, a oficer armii rzymskiej za ciężkie pieniądze musiał je nabyć, żeby mógł zostać oficerem armii rzymskiej, a apostoł Paweł, a ja mam od urodzenia. Jestem wybitnym jednostką, tym nawet w imperium rzymskim. Temu wszystkiemu apostoł Paweł mógłby się poświęcić, gdyby chciał. I to właśnie byłoby nakładaniem sobie ciężarów. Apostoł Paweł odrzucił to wszystko, zrezygnował z tego wszystkiego po to, by poznać Chrystusa, po to, by głosić Ewangelię Chrystusową i po to, by wiernie dobiec do mety w tym wyścigu, w którym wystartował. My, patrząc z perspektywy czasu, widzimy, że podjął jak najbardziej słuszną decyzję. Cóż mu po tym, gdyby powiedzmy nawet doszedł do jakiegoś bardzo wysokiego stanowiska w Imperium Rzymskim? Cóż mu by było po tym, gdyby doszedł do wielkiego stanowiska w narodzie żydowskim? Jakie wszystko to ma znaczenie w porównaniu z chwałą, czcią i nieśmiertelnością, jaką uzyskał dzięki obraniu odpowiedniej drogi i uznaniu wszystkiego innego, wszystkiego tego, co mogłoby mu przeszkadzać na tej drodze za śmieci i za gnój? Zyskał chwałę, cześć i nieśmiertelność i wieczną społeczność z Bogiem, z aniołami i innymi sprawiedliwymi, świętymi jednostkami. Jest to tak przeogromna wartość, że wszystko inne, co na ziemi człowiek może osiągnąć, gdy się do tego przystawi, traci kolor, traci swój blask i rzeczywiście, można tak jak to apostoł Paweł nazwał, jest gnojem, czyli czymś śmierdzącym i obrzydliwym, od czego każdy by chciał się odsunąć jak najdalej tylko może. Chociaż jeżeli się nie ma duchowej perspektywy i nie patrzy się z duchowej perspektywy, to te rzeczy, które oferuje to życie i ten świat, to wydają się piękne i godne pożądania, jak się nie ma duchowej perspektywy. Jak się nie patrzy na to, co niewidzialne, jak w innym miejscu pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, że gdy patrzymy na to, co niewidzialne, to te rzeczy widzialne widzimy, że są doczesne i przemijające i niewarte porównania z tą chwałą, jaka ma się w nas objawić. Tak pisze w innym miejscu. Więc te wszystkie rzeczy, im więcej, powiedzmy sobie w ten sposób prosto, im więcej ich złożymy z siebie, tym lżej się będzie biegło w tym wyścigu chrześcijańskim. Tym ten bieg będzie łatwiejszy. Tym łatwiej będzie zachować wytrwałość. Tym łatwiej będzie zdobyć nagrodę. Więc można by powiedzieć, że jest to w naszym najlepiej pojętym interesie, by to czynić. I ostatni element, o którym mówi apostoł Paweł, to każe nam także składać z siebie z grzech, który nas usidla, albo grzech, który nas snadnie obstępuje, jak mówi Biblia Gdańska. Oczywiście apostoł mówi, że grzech wszelki, jaki jest rzeczą złą i należy go ściągać, ale tutaj zwraca szczególnie uwagę na właśnie na ten grzech, który nas usidla, czy też snadnie obstępuje. Czyli mówi, zwracajcie szczególną uwagę na ten grzech, który najłatwiej wam popaść. A dlaczego wam najłatwiej popaść ten grzech? Bo macie słabość na tym punkcie tutaj, bo macie jakąś miłość ukrytą w sobie do złej rzeczy. Każda z naszych słabości jest niczym innym jak miłością do złej rzeczy. Tutaj, więc strzeżcie się na tym punkcie, bo to jest wasza słabość. Miłujecie pewną grzeszną rzecz i łatwo wam upaść na tym punkcie. Strzeżcie się i szczególnie to z siebie składajcie. Tak mówi apostoł Paweł, a nasz Pan to samo wyraził troszeczkę innymi słowy. W jednym z miejsc podczas swojego nauczania powiedział tak, że jeśli prawe oko twoje cię gorszy, to wyłup je. Jeśli prawa twoja ręka cię gorszy, odetnij ją. To jest to samo, co składanie z siebie grzechu, który nas usidla, czy też snadnie obstępuje. To, co nasz Pan chciał powiedzieć, to oczywiście nie to, żebyśmy czynili siebie fizycznymi kalekami. Wyłupywali sobie oko, czy też odcinali sobie dłoń. Apostoł Paweł w liście do Kolosan powie, że ćwiczenie fizyczne mało jest pożyteczne. A tutaj chodzi o opanowanie zmysłów. Nasz Pan powiedział, jeżeli coś jest w tobie, coś, co jest ci tak drogie, jak prawe oko i prawa ręka, to zrezygnuj z tego, bo lepiej jest przejść przez cierpienia, jakie są związane z rezygnacją z czegoś, co jest nam bliskie i bardzo przyjemne i wejść tak do życia dzięki temu, niż rozkoszować się tymi rzeczami, a zatracić życie, tak jak nasz Pan podaje później po tych słowach. To, co było po prawej stronie w starożytności, uchodziło za szczególnie zacne. A zresztą prawe oko, prawa ręka, nasz Pan podaje tutaj jako najważniejsze organy ciała, te, które człowiek sobie najbardziej ceni. Jeżeli jest to zło, trzeba z tego zrezygnować bez względu na cierpienia, jakie by się z tym związały. Wiadomo, wyłupanie fizycznego oka, odcięcie fizycznej ręki jest to bolesny proces. Jest to coś, co później nawet sprawia, że i życie staje się trudniejsze z ziemskiego punktu widzenia, ale umożliwia to rozkwitnięcie duchowe. Dzięki temu można wytrwale biec w wyścigu, który jest przed nami. A temu właśnie mają służyć te rzeczy, o których apostoł Paweł mówi wcześniej. Więc braterstwo, za apostołem Pawłem powtarzam. Zważajmy na wielki obłok świadków, tych, którzy są wokół nas, którzy dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo. Czerpmy natchnienie i inspirację z ich życia, z ich przykładu. Ściągajmy z siebie ciężary, które utrudniają ten chrześcijański bieg. Walczmy z grzechem, który nas usidla i odrzucajmy go, a będziemy mogli dzięki temu wytrwale biec w wyścigu, który jest przed nami, czego braterstwu życzę, sam również pragnę. I na tym kończę, dziękując za uwagę.